Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jedenastego września na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę aktualności, w tym relacja z południowego spotkania papieża z wiernymi, podczas którego Benedykt XVI mówił o czwartej rocznicy terrorystycznego ataku na USA, o nowojorskim szczycie ONZ oraz o krzyżu i Eucharystii. W ramach cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot usłyszymy o filmie Most na rzece Kwaj. Na początek posłuchajmy refleksji o nadziei zbawienia.
Apoftegmate Ojców Pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Nadzieja zbawienia. Pewien żołnierz pytał Abba Miosa, czy Bóg na pewno przyjmie pokutę człowieka. On długo go pouczał, a wreszcie spytał: powiedz mi, bracie drogi, czy jeżeli ci się płaszcz rozerwie, to go wyrzucasz? Tamten odrzekł: nie, zszywam go i noszę dalej. A starzec na to: jeśli więc tobie żal ubrania, Bogu nie miałoby być żal własnego stworzenia? Czasami ludzie tracą nadzieję zbawienia. Wynika to może z nieuzasadnionych skrupułów, z wielości zła przez siebie popełnionego. Czasami jest to skutek wybujałej nauki o piekle i jego straszliwych karach, które miałyby spotykać niemalże automatycznie grzesznika. Bóg przeznaczył człowieka do zbawienia i do szczęścia. To jest podstawową przesłanką. Bóg bowiem kocha człowieka i pragnie jego dobra. Człowiek natomiast wielokrotnie występował przeciwko Bożej miłości od czasów prarodziców aż do współczesnych. Natomiast Bóg wielokrotnie wyciągał ku niemu swoją rękę, by go wydobyć z tego zła, gdyż Bóg jest Bogiem nieskończonej litości względem biednego człowieka. I tę prawdę trzeba przypominać nieustannie tym wszystkim, którzy popadli w skrupuły, w zwątpienia o swoje zbawienie. Jeśli bowiem człowiekowi żal potarganej szmaty, jak przypomina nasz apoftegmat, to czyż niewiele bardziej będzie Bogu żal swojego umiłowanego stworzenia? Czy jednak znaczy to, że Bóg w swojej miłości wszystkich automatycznie pcha do nieba? Tu wchodzimy w głębie nieskończonej Bożej miłości i równie nieskończonej Bożej sprawiedliwości. Nie, Bóg nie wciąga siłą człowieka do zbawienia, nie zmusza go, bo to by ubliżało jemu samemu. Ale ją człowiekowi ofiaruje, pomaga mu podjąć decyzję. Ta jednak należy wyłącznie do człowieka. Jeżeli jednak człowiek, wiedząc o wszelkich konsekwencjach, wybierze zło, jeżeli w ciągu swojego życia będzie konsekwentnie odrzucał wszelkie próby pomocy ze strony Boga, jeśli więc czyni zło, a jak ono może być potworne, wiemy my, którzy przeżyliśmy mroczne lata XX wieku i czyni je ciągle. I wiemy, że oczywiście może przydarzyć się cud, jeśli pamiętamy, Kato Święcimia przed swoją śmiercią szukał u Boga przebaczenia. A więc jakoś umiał uchwycić tę Bożą dłoń do niego skierowaną w ostatniej chwili. Ale jeżeli jej nie uchwyci? Jeden z francuskich teologów mówi o cierpieniu Boga. Jakież cierpienie ogarnia Boga, widząc zagładę własnego stworzenia. Bo potępia nie Bóg, ale potępia się sam człowiek. Bóg bowiem nie jest tyranem czyhającym, byle tylko człowieka potępić, ale wręcz przeciwnie. Czyha On na tę chwilę i na tę okazję, by człowiekowi dopomóc. Jakże straszliwą jest jednak rzeczą, jeśli człowiek świadomie i dobrowolnie, zamiast wiecznej miłości, wybiera wieczną nienawiść. A Bóg ciągle, dopóki tylko żyjemy, trzyma tę wyciągniętą ku nam pomocną dłoń. Uchwyćmy ją, póki nie jest za późno. Bóg przeznaczył człowieka do zbawienia i do szczęścia. I to jest podstawowa przesłanka.
Przechodzimy do aktualności. Dziś, 11 września, pamiętamy o ofiarach terrorystycznej przemocy na całym świecie. Niech Bóg natchnie wszędzie ludzi dobrej woli do odrzucenia nienawiści i do budowania świata sprawiedliwości, solidarności i pokoju.
Tymi słowami Benedykt XVI nawiązał w czasie południowego spotkania z wiernymi do 4. rocznicy terrorystycznego ataku na Nowy Jork i Waszyngton. Przypomniał też o rozpoczynającym się niebawem szczycie szefów państw i rządów poświęconym kwestii pokoju na świecie, przestrzeganiu praw człowieka, rozwojowi oraz reformie ONZ-u. Watykan będzie reprezentowany przez kardynała sekretarza stanu Angelo Sodano. Papież życzy uczestnikom nowojorskiego spotkania, by rządzący znaleźli w duchu zgody i solidarności odpowiednie środki dla osiągnięcia założonych celów. Chodzi zwłaszcza o konkretne rozwiązania dla problemów skrajnego ubóstwa, głodu i chorób, które dotykają tak wielu ludów.
W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański Benedykt XVI mówił o zbliżającym się liturgicznym święcie podwyższenia krzyża. Ma ono szczególne znaczenie w obecnym roku Eucharystii. W sakramencie ołtarza uobecnia się bowiem chrystusowa ofiara na Golgocie, znajdująca swe zwycięskie spełnienie w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu.
Eucharystia jest tajemnicą śmierci i chwały, podobnie jak krzyż, który nie jest jakimś wypadkiem po drodze, ale przejściem, dzięki któremu Chrystus wszedł do swej chwały i pojednał całą ludzkość, zadając klęskę wszelkiej wrogości. Dlatego właśnie liturgia zachęca nas do proszenia z pełną ufności nadzieją. Manen obiscum Domine. Zostań z nami, Panie, któryś przez Twój święty krzyż świat odkupić raczył.
Pozdrawiając pielgrzymów, papież nie zapomniał o Polakach.
Witam obecnych tu Polaków. Pozdrawiam także tych, którzy łączą się z nami przez radio i telewizję. Wszystkim dziękuję za modlitwę w moich intencjach. Niech wam Bóg błogosławi.
Ksiądz Zbigniew Jaroszewski, cieszymy się, że możemy dzisiaj tutaj być w roku Eucharystii. Mamy nadzieję, że ten rok eucharystyczny przyczyni się do tego, że bardziej będziemy trwali przy Chrystusie Eucharystycznym. Dzisiaj jesteśmy, by oddać cześć Benedyktowi XVI, ale również by modlić się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II i by modlitwo zapraszać już Ojca Świętego do Polski. Czekamy na Benedykta XVI w naszej ojczyźnie.
Turecki rząd oficjalnie potwierdził, że trwają przygotowania do wizyty Benedykta XVI w tym kraju. Poprzednio mówił o tym kardynał Walter Kasper. Program i dokładna data podróży nie są jeszcze znane. Mówi się jednak, że papież weźmie udział w tegorocznych obchodach ku czci świętego Andrzeja Apostoła. Według tureckiej prasy papieska wizyta w Stambule odbyłaby się w dniach od 28 do 30 listopada.
Turcja przykłada wielką wagę do wizyty Benedykta XVI, czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Turecki rząd dementuje w nim jednocześnie doniesienia dziennika Radikal, jakoby papież wyraził pragnienie odwiedzenia słynnej Hagia Sofia. Pierwotnie była to cerkiew wybudowana przez cesarza Konstantyna. Po zajęciu Konstantynopola przez Turków sobór zamieniono na meczet, który następnie przekształcono w muzeum. Turecki rząd przyznaje, że na chwilę obecną nie rozmawiano jeszcze o szczegółach papieskiej podróży.
Obserwatorzy podkreślają, że wizyta Benedykta XVI w Stambule mogłaby być ważna, jeśli chodzi o europejskie aspiracje tego kraju. W przeszłości kardynał Ratzinger wielokrotnie wypowiadał się przeciwko przyjęciu Turcji do Unii. Podkreślał, że z kulturowego punktu widzenia kraj ten reprezentował zawsze inny kontynent w stosunku do Europy. Wskazywał też na pilną potrzebę respektowania w Turcji wolności religijnej. Kościół katolicki w dalszym ciągu nie ma tam osobowości prawnej i publicznej. Szacuje się, że wśród około 70 milionów mieszkańców kraju żyje około 100 tysięcy katolików.
Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
W tym samym czasie, gdy w Związku Radzieckim kręcono zdjęcia do filmu Lecą żurawie, na zachodzie trwały prace nad słynnym mostem na rzece Kłaj. O ile jednak Michaił Kałatozow ukazywał bezsens wojny poprzez pryzmat losów młodej dziewczyny, nadaremno oczekującej na powrót narzeczonego z frontu, to David Lean skoncentrował się na paradoksach i absurdach, jakie rodzi życie żołnierzy wziętych do niewoli. Mimo dość precyzyjnego osadzenia akcji filmu w realiach historycznych, ukazane zdarzenia tylko częściowo pokrywają się z faktami.
Japończycy naprawdę w morderczym tempie budowali dla potrzeb wojska ogromną linię kolejową, mającą połączyć Bangkok z Rangunem. Naprawdę też pracowały przy niej dziesiątki tysięcy jeńców wojennych, którzy masowo umierali z powodu tropikalnych chorób i zwycięczenia. Jednak nie jest już prawdą, że najważniejszy i najtrudniejszy jej odcinek, czyli tytułowy most na rzece Kwai, pozwolono nieomal samodzielnie zbudować Brytyjczykom. Do fikcji literackiej należy także jego wysadzenie przez grupę alianckich komandosów zrzuconych w środek indochińskiej dżungli. Jednak zamierzeniem reżysera nie było stworzenie filmu ściśle historycznego, lecz obserwacja ludzkich zachowań w sytuacji ekstremalnej, a więc w sytuacji, gdy krańcowo trudne warunki i ciągłe zagrożenie śmiercią zmuszają do wyborów, dla których trudno znaleźć wzorce w codziennym życiu.
Jeśli będziecie ciężko pracować, możecie liczyć na dobre traktowanie. Jeśli nie, spotka was kara. Teraz słówko o ucieczkach. Nie ma tu drutów kolczastych, płotu, ani wież strażniczych. Nie są potrzebne. Wokół jest tylko dżungla. Ucieczka jest niemożliwa. Zginiecie. Dzisiaj odpoczywacie. Zaczynamy od jutra.
W centrum opowieści Lina znajduje się konflikt między dwoma pułkownikami wrogich armii. Saito to komendant jednego z obozów jenieckich rozmieszczonych w dżungli wzdłuż budowanej trasy kolejowej. Natomiast Nicholson jest dowódcą brytyjskiego oddziału wziętego do niewoli. Japończycy, którzy ze względów strategicznych śpieszą się z robotami, potrzebują każdej pary rąk. Dlatego też zmuszają do pracy fizycznej nie tylko zwykłych żołnierzy, lecz także oficerów. Nicholson, buntujący się przeciw łamaniu międzynarodowego prawa, sprawia wrażenie, jakby zapominał, że wojna to nie partia krykieta rozgrywana wśród dżentelmenów. Nie zważając, że swoim postępowaniem może ściągnąć nieszczęście nie tylko na siebie, lecz również na innych, domaga się kategorycznie, by zgodnie z konwencjami genewskimi zwolnić kadrę oficerską od obowiązku pracy lub przydzielić jej funkcje nadzorcze. Saito na różne sposoby próbuje złamać jego upór, lecz dumny Anglik pozostaje nieugięty.
Zwracam pańską uwagę na artykuł 27 konwencji genewskiej. Strony walczące mogą wykorzystywać do prac fizycznych wszystkich zdrowych jeńców z wyjątkiem oficerów. Proszę mi to dać. Chętnie. Rozumie pan po angielsku? A pan po japońsku? Niestety, ale z pewnością możemy się postarać o wierne tłumaczenie. Kodeks wyraźnie precyzuje: nie ruszać się z miejsc. Kodeks? Jaki kodeks? Tchórzy? Cóż pan może wiedzieć o kodeksie żołnierskim, o Bushido? Nic. Nie zasługuje pan na dowództwo. Skoro nie uznaje pan praw cywilizowanego świata, nie musimy się wam podporządkować. Moi oficerowie nie będą pracować fizycznie. Zobaczymy.
Zupełnie inną postawę, ale zgodną ze zdrowym rozsądkiem, prezentuje Shears, amerykański cwaniak podający się za oficera. Chcąc za wszelką cenę przeżyć, nie dyskutuje, co jest, a co nie jest zgodne z konwencjami międzynarodowymi, lecz udaje uległość. Zjednuje sobie japońskich oficerów, dzięki czemu bezkarnie symuluje różne choroby i większość czasu spędza w miejscowym lazarecie, gdzie sposobi się do ucieczki. Taktyka okazuje się skuteczna, gdyż w końcu udaje mu się zbiec i dotrzeć do swoich.
Tymczasem pułkownik Nicholson zupełnie nieoczekiwanie również odnosi zwycięstwo. Komendantura obozu, doprowadzona do rozpaczy żółwim tempem prac sabotowanych dyskretnie przez Brytyjczyków, decyduje się uwolnić z ciężkiego aresztu ich dowódcę i przystać na jego żądania. Od tego momentu Nicholson wprawia w zdziwienie nie tylko Japończyków, ale także swoich podwładnych. Twierdząc, że pozorowana praca, którą dotąd wykonywano, tylko demoralizuje żołnierzy, nakazuje solidność i rzetelność, a nawet poświęcenie. Co więcej, na jego polecenie brytyjscy oficerowie korygują w japońskim projekcie błędy, które mogły spowodować szybkie zawalenie się mostu, by w końcu samemu przejąć kierowanie budową.
Panowie, mamy problem. Zawdzięczamy go Japończykom. Nie ma tu porządku ani dyscypliny. Musimy odbudować nasz batalion. To nie będzie łatwe, ale na szczęście mamy most. Most? Zgadza się. Damy tym dzikusom lekcję poglądową w zakresie wydajnych zachodnich metod pracy. Pokażemy im, co potrafi brytyjski żołnierz. Rozumiem. Nie będzie to łatwe w tej głuszy, gdzie brakuje dosłownie wszystkiego, ale to nasze wyzwanie. Naprawdę zależy panu, żeby nasi ludzie zbudowali ten most? Zwykle jesteś bystry, Evans. Znam ich. Muszą mieć zajęcie. Gdyby nie było mostu, wymyślilibyśmy coś innego. To prawda. Ale mieliśmy szczęście. To ma być porządny most. Nasi żołnierze muszą być dumni. Rozumiemy się?
W Nicholsonie duma oficera brytyjskiego imperium bierze górę nad zmysłem stratega. Pułkownik nie uświadamia sobie, że każdy dobrze przykręcony podkład i każda solidnie zamocowana belka przekłada się na większą ilość transportów wojskowych, które zaowocują śmiercią dodatkowej liczby alianckich żołnierzy. Po odniesieniu zwycięstwa nad komendantem obozu jego jedynym pragnieniem staje się to, by pośród dżungli wznieść pomnik brytyjskiego geniuszu, potwierdzającego wyższość Europejczyków nad Azjatami. Jego zaślepienie osiąga apogeum w dniu otwarcia mostu. Dostrzegłszy ładunki wybuchowe założone przez komandosów, robi wszystko, by nie dopuścić do jego wysadzenia. Opamiętanie przychodzi jednak zbyt późno.
Jestem brytyjskim oficerem, mam wysadzić most. Wysadzić most? Tak jest, mam rozkaz. Wysadzić most? Nie ma czasu. Proszę mnie puścić. Zabij go, Joyce. Co ja zrobiłem?
Opowieść o szaleństwie wojny, w którym białe przestaje być białe, a czarne czarne, zyskała szerokie uznanie publiczności. Także Akademia Filmowa uhonorowała Most na rzece Kwai aż 7 Oscarami, w tym za najlepszy film, reżyserię oraz dla Aleka Guinnessa za rolę pułkownika Nicholsona.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Laudetur Jezus Chrystus.